Chwała Bogu, bracia i siostry. Przyjechałem z Mielca, z miejsca, w którym wierzę, że dobry Bóg nas postawił. A nie ma nic wspanialszego niż świadomość tego, że jesteśmy w miejscu, gdzie Bóg chce, żebyśmy byli. Nie ma nic wspanialszego niż to, że jesteśmy w Jego rękach. Nie zawsze miejsce, w które Bóg nam wyznacza, to miejsce, które sami byśmy wybrali. Ja wiem, że ryzykuję teraz, bo pewnie bracia i siostry z Mielca to odsłuchają, a spróbuję to delikatnie powiedzieć. Mielec słynie z dwóch rzeczy. Pierwsze to lotnictwo. Tam do dzisiaj produkuje się Black Hawki. Iskra, różne samoloty, przedsiębiorstwo lotnicze. A ja, jeśli chodzi o latanie, to wolałbym łódź podwodną. Mój żywioł to raczej woda, a nie tam, nie mam skrzydeł, nie chcę latać. I jest druga rzecz, ale tutaj myślę, że w moim wieku i trochę starsi się z tym gdzieś utożsamią. Mielec słynie ze Stali Mielec, z zespołu, z drużyny piłki nożnej, ale z lat 70. Stal Mielec, piękny stadion, wygrane. I znowu druga rzecz, która mnie różni i nigdy bym Mielca z tego powodu nie wybrał, ja nie oglądam piłki nożnej. Wiem, straciłem u wielu braci w tej chwili, spróbuję to odzyskać. Ja wolę futbol amerykański, ale wiem, że jestem tam i mogę służyć, bo Bóg mnie postawił i mogę być tam szczęśliwy. I tym takim wstępem chciałbym zabrać was dzisiaj do początków Kościoła, w taką podróż, a jak początki Kościoła, to Dzieje Apostolskie, a jak początki Kościoła, to drugi rozdział Dziejów Apostolskich. I dobrze wiemy, co tam się wydarzyło. Zesłanie Ducha Świętego. Piękna sprawa. To nie tylko to, że tam się dary jakieś objawiły, że językami mówili, że jakieś poruszenie, ale słuchajcie, kiedy patrzymy na zesłanie Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich, to widzimy, że wydarza się coś, co zapowiedział Pan Jezus. Mówi, będziecie mi świadkami. Będziecie zwiastować Ewangelię, pójdziecie dalej. Narodziny Kościoła, narodziny wspólnoty, gdzie Duch Święty sprawia, że ci, którzy pójdą za Jezusem, są w stanie kontynuować misję tego, który umarł, zmartwychwstał i który króluje i powróci. Kościół w mocy Ducha Świętego może iść i pokazywać, że jest nadzieja, że możesz się znaleźć z miejsca chaosu, z miejsca bałaganu w swoim życiu, w miejscu pokoju, w Bożych rękach, w najlepszym miejscu z możliwych. I drugi rozdział Księgi Dziejów Apostolskich to kazanie Piotra. Nie wiem, czy po dzisiejszym kazaniu stwierdzicie, że jako takim jakimś tam kaznodzieją jestem, ale ja bardzo lubię kaznodziejstwo. Lubię historię kaznodziejstwa, lubię czytać w tym temacie, rozwijać się kwestie Słowa Bożego. I tak sobie patrzyłem kiedyś na to kazanie Piotra i mówię, no Boże, przebacz mi to, co teraz powiem, ale takie nic szczególnego. Wiesz, tak przedstawił Ewangelię po prostu. Tam nie było jakichś niesamowitych ilustracji, nie było wspomagania mediami. On po prostu zaczął wyjaśniać Ewangelię. Co się tu stało? Ano Duch Święty stąpił, bo słuchajcie, bo Jezus przyszedł. I on mówi to kazanie i wiemy, że wydarza się coś niesamowitego, bo kończy się ono wezwaniem do opamiętania i wiary. Bo ci ludzie przerwali mu i mówią, i co mamy zrobić? Co mamy robić? On mówi, uwierzcie, dajcie się ochrzcić. A to obietnica Ducha Świętego także jest dla was. Piękne narodziny Kościoła. I czytamy w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział, od wersetu 41, pozwólcie, że przeczytam. Ci więc, którzy przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około 3000 osób. wyjątkowe kazanie. 3000 osób się nawraca. 3000 osób postanawia pójść za Chrystusem, naśladować Chrystusa. Może od strony technicznej to kazanie nie było jakieś szczególne, dzisiaj byśmy je tak ocenili, ale od strony Bożej mocy, od strony Bożego działania, to jest coś wyjątkowego. I czytamy dalej. Trwali oni w nauce apostołów we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Za piękny obraz. Autor Dziejów Apostolskich Łukasz pisze w taki sposób, że aż chce się tam być. I tak sobie myślę, że warto przypomnieć sobie, kiedy my poszliśmy za Jezusem. Poczuliśmy się jak w domu, prawda? Kiedy Jezus nas znalazł, i pozwólcie, że podzielę się trochę moim świadectwem nawrócenia, to z chaosu myśli, z chaosu idei, z chaosu poglądów Bóg wprowadził mnie w miejsce, w którym mówię, jestem bezpieczny, spokojny. Nie wszystko rozumiem, nie wszystko wiem, ale jestem w Bożych rękach. Wspaniałe doświadczenie przebaczenia grzechów, wolność i nowe życie. Ja się nawróciłem mając 18 lat. Tak na takiej ewangelizacji publicznej trafiłem, bo kolega powiedział: Darek, chodź, ładne dziewczyny przyjechały do miasta. Międzyrzec, dziękuję pastorze, że to nie trzy na końcu. Międzyrzec to małe miasteczko, gmina Międzyrzec to 17 tysięcy mieszkańców, wtedy mniej więcej liczyła, może troszkę mniej. Więc to było wydarzenie. Nie było w mieście ewangelicznej wspólnoty, nie było tam kilka pojedynczych osób wierzących. No i przyjechała grupa i zwiastowała Ewangelię gdzieś tam na mieście, a później zapraszali wieczorne spotkanie. Ja byłem w takiej subkulturze bardzo wcześnie, od dzieciaka gdzieś zacząłem, dałem się wkręcić, byłem punkiem, anarchistą, nosiłem irokeza, buty wojskowe, porwane spodnie. To były, wiecie, lata 90. To nie było takiej swobody jak dzisiaj. Za długie włosy ganiano w szkole jeszcze. Więc trafiłem na to spotkanie wieczorne i wiecie, te pieśni, te piosenki, pioseneczki, nie na taką melodię, co trzeba. Jakieś tam król królów, pan panów. Ja w ogóle nie byłem w stanie tego słuchać. Wychodziłem, jak oni śpiewali. Ale kiedy ci młodzi ludzie opowiadali o tym, co przeżywają z Bogiem, kim dla nich jest Jezus Chrystus, to widziałem w nich autentyczność. I mówię, coś w nich jest. I z uwagą słuchałem świadectw i kazania. I moja na wezwanie kaznodziei, że jeżeli chcesz oddać życie Jezusowi, wyjdź do przodu. Ja gdzieś tam po chwili wyszedłem, skracam tak, bo tam się wiele rzeczy działo. I moja pierwsza modlitwa, taka świadoma, brzmiała: Boże, jeżeli Ty w ogóle jesteś, to ja będę do Ciebie należał i będę Ci służył. Więc tej wiary było tyci, tyci. Żeby wam zobrazować, drodzy, po tym spotkaniu rozdawano Nowe Testamenty w przekładzie tysiąclecia i dziewczyna, która to rozdawała, spojrzała na mnie i mówi: ty to na pewno nie będziesz czytał, nie dam ci. Bardzo zachęcające. Ale ja taki wtedy przynajmniej byłem, że się nie przejąłem tym, co ona mówiła i nie wiem, jak to ocenicie, czy to była kradzież, czy nie. W końcu było to rozdawane, więc ja sobie sam wziąłem. I ktoś tam w rozmowie powiedział, znajdź Ewangelię Jana, 3 rozdział, od wersetu 16, przeczytaj. Wiecie, te znane, piękne słowa, że Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna. I ktoś mi powiedział, przeczytaj to sobie w domu. Ja uklęknąłem przy łóżku, przeczytałem i zacząłem wyznawać swoje grzechy. Ale nie tylko to, co zrobiłem, ale to, co było w moim sercu, bo mój strój, moja muzyka, to jak żyłem, wyrażało tak naprawdę moje wnętrze. To, że tam był totalny chaos. Ja nie wiedziałem, czy Bóg jest, czy Go nie ma. Rozmawialiśmy przy tanim winie i litrach piwa. Wybaczcie, mówię tak otwartym tekstem, ale żłopałem piwo. Chlałem tanie wińsko. I pod takim drzewem na łące z kolegami rozmawialiśmy o tym, czy Bóg jest. Przy trzeciej butelce już nieważne było, czy Bóg jest, czy nie. Jak wygląda wieczność? To był chaos w moim życiu, ale kiedy zacząłem wyznawać te grzechy, zacząłem wyznawać, jaki jestem słaby, niedoskonały, jak mi źle, przyszedł Pan Bóg. I to było jedno z tych doświadczeń, gdzie, wiecie, ciężko to wytłumaczyć. Teologicznie ciężko to poukładać. Przychodzi Pan Bóg do ciebie i wydaje ci się, że słyszysz Jego głos. I Bóg mówi do mnie, wiem, Darek, ja wiem o tobie takie rzeczy, których ty nawet nie wiesz. Ja to wszystko wiem, co wyznajesz. Ja cię znam. Jedno słowo. I ja cię kocham. Kocham cię mimo to. I okazało się, że ten młody człowiek, którym byłem wtedy, który myślał, że szuka wolności, który unika autorytetów, który chce sam o sobie stanowić, okazało się, że tego, czego najbardziej potrzebuje, to bezwarunkowej miłości, akceptacji, zmiany. Powiedziałem, Boże, jestem cały Twój. Nie chcę tego, co sam sobie wymyślę. Chcę przyjąć to, co Ty masz dla mnie. Bóg przychodzi do nas ze swoją miłością. Różnie to przeżywamy, różnie tego doświadczamy, ale to jest miejsce, w którym się znajdujemy. Ja pamiętam te chwile i ja się do dzisiaj wzruszam, jak o tym myślę i jak opowiadam. Bo to jest doświadczenie Pana Boga w moim życiu. Ale później Bóg prowadzi nas do wspólnoty. I tak czytaliśmy w tym fragmencie, że pozyskani, inny przekład mówi, albo zostali dodani, czy też jak tutaj w tym zostali ochrzczeni i dołączyli do Kościoła, dołączyli do wierzących. I pamiętacie ten moment, kiedy znaleźliście się w Bożym Kościele, we wspólnocie, jacy wszyscy byli piękni. Kościół był cudowny. Ja pamiętam, pojechałem na pierwsze nabożeństwo do Terespola, zbór, który już trochę istniał, miał już jakieś tradycje. Ja z tym irokezem, ale przyczesanym, bo trzeba było ładnie wyglądać, tak mi się wydawało. Ale ciągle w tych samych butach i w tych samych spodniach, bo nic innego nie miałem, z jakimiś naszywkami, z jakimiś łańcuchami. I przyszedłem na nabożeństwo, dzisiaj nie pamiętam, czy to było niedzielne, czy w tygodniu, piątkowe. I były tylko 2 rzędy i z lewej strony, tak powiedzmy jak tutaj, w drugim rzędzie, o czym ja nie wiedziałem, zwyczajowo siedzieli starsi zboru. Po tej stronie młodzież na początku, później kobiety, a tutaj pastor w pierwszym rzędzie usługujący, w drugim starsi i później mężczyźni. I ja nie wiedząc o tym, nie znając tych tradycji i nie znając zwyczajów, usiadłem sobie w tym drugim rzędzie. Faux pas totalne. I siedzę i podchodzi do mnie taka starsza siostra. Nie wiem, jak to jest, że ja już jestem w jej wieku chyba, ale wtedy była starsza. Jak masz naście lat, 18, to inaczej się patrzy. Podeszła do mnie, położyła mi rękę na ramieniu Jak później się okazało, to była żona starszego zboru i powiedziała: fajnie, że jesteś. Nikt mnie nie przeganiał. Ja nie pasowałem wyglądem. Ja nie wiedziałem, jak się zachować. Ale Kościół był cudowny i wspaniały, pełen miłości. Prawda, że cudowne są to chwile, jak wspominamy. Jaki był Kościół i nasze przeżycia z Bogiem niesamowite. I nic nam do szczęścia więcej nie było potrzebne. Wszystko wtedy się wydawało takie proste i piękne. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca wielbili przy tym Boga. Czego nam było trzeba więcej? Pan mnie znalazł, przebaczył mi moje grzechy, dał mi wspólnotę, w którą mogę wejść, w której mogę się uczyć, jak przeżywać Boga. Cztery elementy życia, które powinny, wierzę, nadal nas fascynować. Trwanie w nauce apostolskiej. A więc w prawdzie Słowa Bożego. Czy to nie jest fascynujące, że Bóg wybiera nas i objawia nam siebie, i objawia nam swoje prawdy? Trwali we wspólnocie, a więc w społeczności z braćmi i siostrami. Ja bardzo lubię to słowo wspólnota, bo to nie jest coś, że przyszedłem i wyszedłem. Coś daję z siebie i coś otrzymuję. Coś wzajemnego. Razem z braćmi i siostrami, gdzie panuje życzliwość i wzajemna troska. Jak Boże Słowo mówi, Kościół to jest miejsce, to są ludzie, którzy myślą o innych jako wyższych od siebie. Wow, wspólnota, łamanie chleba, trzeci element, a więc stałe przeżywanie, że mam Zbawiciela. Stałe przeżywanie tego, że mogę się rozkochiwać w tym, który oddał za mnie życie. Przelał krew za nas, dla naszego zbawienia. I modlitwa. I pozwólcie, że taką dygresję powiem, bo dla mnie modlitwa to nie jest coś, na co trzeba przyjść, ale modlitwa to spotkanie z Bogiem, w którym zaczyna Jego życie krążyć w moim krwioobiegu. Ja chcę spotkać się z Bogiem w modlitwie, żeby moje serce zaczęło bić tak, jak Jego serce. Ja wiem, Pan Bóg jest duchem. Wybaczcie, ja dzisiaj mało teologicznie. Ale On ma jakąś swoją wolę. On ma jakieś motywacje. A ja chcę zacząć tym żyć. I w modlitwie przychodzę i chcę się przytulić. I żeby moje serce biło Jego rytmem. Czy potrzeba czegoś więcej w życiu? Wspaniałe chwile. I wierzę, że kiedy to mówię, to nasze serca ciągle do tego tęsknią. Bo tego doświadczamy. Ale pragniemy więcej. Pragniemy bardziej, pragniemy głębiej. Wszystko inne. Ja wiem, ja miałem 18 lat, dzisiaj mam 50, ale chcę powiedzieć to samo. Wszystko inne w tym życiu to marność, powiada kaznodzieja. Wszystko przeminie. Ja patrzę w lustro i uważam, że ciągle jestem młody. Żona nie przyjmuje do wiadomości, że ma tyle lat, ile ma. Ale to przemija, młodość przemija. Siły przemijają, zdrowie przemija. Ale Bóg pozostaje wieczny. A my ukryci w Nim, w najlepszym miejscu, w jakim można być w Jego rękach, mamy obietnicę wieczności. I Łukasz, ja mam wrażenie, że autor Dziejów Apostolskich, Łukasz, kiedy pisze o pierwszym kościele, o pierwszych tych doświadczeniach, to on ma ten sam entuzjazm, on chce to przekazać. I słuchajcie, w czwartym rozdziale od wersetu 32 czytam tak. Cała rzesza tych, którzy uwierzyli, miała jakby jedno serce i jedną duszę. Piękne, prawda? Jedność. Dzisiaj słyszeliśmy o tym. Nikt też nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z ogromną mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszystkim towarzyszyła wielka łaska. Nikt między nimi nie cierpiał niedostatku. Ci bowiem, którzy byli właścicielami gruntów lub domów, sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli je u stóp apostołów. Tak zgromadzone środki rozdzielano każdemu zgodnie z tym, jaką miał potrzebę. Tak uczynił Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co można przetłumaczyć jako syn zachęty. Był on lewitą rodem z Cypru. Po sprzedaniu swojej roli przyniósł pieniądze i położył u stóp apostołów. Ten opis to opis życia pierwszego kościoła, gdzie ludzie byli tak zafascynowani Bogiem i nowym życiem, które mają w Nim, że byli gotowi dać wszystko. Później wiemy, że to się nie najlepiej skończyło, że trzeba ostrożnie z tym, bo kiedy przyszedł głód, to w Jerozolimie nie mieli już co jeść i trzeba było ich wspomagać. Ale wiecie, pamiętamy ten moment. Zaufaliśmy Chrystusowi. Wszystko, co mam, Boże, należy do Ciebie. Wszystko, co mi dajesz, co pochodzi od Ciebie, chcę rozdać, chcę to czynić. Pamiętam taki człowiek, który się nawrócił, przyszedł do nas do zboru. I taki, w takiej gorliwości przeczytał ten fragment i mówi: ja wszystko dam, przecież mi wystarczą jedne spodnie, jedna koszulka i taka kurtka. I on był w trupie teatralnej, słuchajcie, i koszulkę, którą miał, to tutaj był taki błazen jakiś. I ja mówię: chłopie, jak ty w tym jednym zostaniesz, to gdzie ty pójdziesz? Do nikogo się nie pokażesz. I Boża mądrość przyszła i mówię: porozmawiaj najpierw z żoną. Czy rzeczywiście ona się zgodzi na to, żebyś wszystko rozdał? Pozwól to żonie zdecydować. Gorliwość, oddanie wszystkiego, to pokazuje nam piękno wspólnoty, piękną gorliwość. Ale wiecie, myślę, że kiedy czytamy Księgę Dziejów Apostolskich i ten początek, to bardziej pamiętamy od Barnaby, który wszystko wydał, który oddał, bardziej pamiętamy pierwszą rysę w historii Kościoła, historię Ananiasza i Safiry. Ten piękny Kościół, piękna wspólnota. I pojawiają się ludzie, którzy coś chcieli ugrać, coś chcieli zyskać. To jest 5 rozdział. I tak sobie myślę, że przychodzi taki moment w naszym życiu, chodzeniu za Panem Bogiem i w życiu ze wspólnotą, że zaczynamy dostrzegać ludzkie słabości. I Kościół, który przed chwilą był piękny, najwspanialszy, wszyscy się kochają, wszyscy są tacy cudowni, nagle się okazuje, że brat lub siostra, no cóż, potrafi nas zranić, coś nas zaboli. Pozwólcie, że za dużo nie będę opowiadał o takich negatywnych rzeczach, ale pamiętam, jak dziś siedzimy sobie przed nabożeństwem, czekamy na nabożeństwo, rozmawiamy w kilka osób i podchodzi taki brat i mówi: a wiecie, że pastor kupił sobie drugi samochód? Ja nie zazdroszczę, ale sobie kupił. To było moje pierwsze, ale o co chodzi? No przecież w Bożym Słowie jest napisane, że jeżeli ktoś się rozwija, to się z nim trzeba cieszyć. Jeśli Bóg go błogosławi, to trzeba cieszyć się z tym błogosławionym. A tutaj takie... Wiecie, to była taka pierwsza rysa, a później to już może pomińmy. Ale faktem jest taki, że Kościół jest niesamowity, bo tutaj spotykają się dwie rzeczywistości. Zamysł Boga, działanie Boga, Duch Święty, który działa, i nasza, moja ludzka słabość. Jak byłem chrzczony, to ja miałem wrażenie, że pastor mnie trzyma pod wodą i tak myślałem: wynurzy mnie, czy mnie nie wynurzy? To miała być śmierć duchowa, śmierć starej natury. Ale po tych 30 paru latach chodzenia z Panem i tego jak patrzenia w swoje serce, myślę, mógł mnie potrzymać dłużej, bo ta stara natura lubi wypływać. I to jest Kościół, to są dwie rzeczywistości, ta piękna, wspaniała zamysł i dzieło Boga oraz człowiek, który stale potrzebuje łaski. Oto Kościół. Tak pozwolę sobie, Piłat powiedział, oto człowiek, o Jezusie. Pozwolę sobie, ekce, eklezja. Oto Kościół. Przepiękny, ale też ma swoje za uszami. Czy kochasz, bracie, siostro, prawdziwy Kościół, a nie jego wyobrażenie? Łatwo kochać coś, co jest, co wydaje się idealne. Trudniej jest kochać coś, co jest prawdziwe, rzeczywiste, co czasem boli. Kiedy przechodzimy ciężkie chwile w relacjach w Kościele, lubię sobie przypominać moment, kiedy Bóg zaczął wkładać w moje serce miłość do Kościoła. I tutaj pastor trochę wspomniał, po roku od swojego nawrócenia, od oddania życia Bogu, trafiłem do szpitala z rozpoznaniem nowotwora. Miesiąc czekałem na miejsce w szpitalu w Lublinie. Kiedy mnie zawieziono, na drugi dzień zrobiono operację. Jeszcze dobrze nie wyszedłem z gabinetu. Ordynator, który mnie przyjmował i decydował o operacji, złapał za telefon, zadzwonił do Międzyrzeca, do szpitala i powiedział, chyba nie wiedząc, że ja jeszcze jestem w gabinecie, powiedział, kogoście wy mi tutaj przysłali? Przecież to żywy trup jest. Następnego dnia zrobiono mi operację, ale pozostał przerzut, który był nieoperacyjny i lekarze powiedzieli, no podamy ci chemię. Spróbujemy coś zrobić, ale masz 2 miesiące życia. Ja to skracam, dlatego że to najpierw powiedziano mojej mamie, nie mi, bo stwierdzono 19-latek, to dziecko, co on tam może. Mama płacze, mówię, mamo, no ja wiem, że stan jest poważny, ale co się dzieje? Do lekarza i mówię, pani doktor, ja wiem, że wyglądam jak dzieciak, ale jeśli ma być koniec, to ja chcę o tym wiedzieć. Tak, ma pan 2 miesiące życia. Dostałem cykl chemii. Mocno skracając, w pewnym momencie Bóg przyszedł i uzdrowił. W dokumentacji mam, że między jednym badaniem USG minęło, a drugim minęło 3 tygodnie, gdzie najpierw był guz, a potem go nie było. Bóg mnie uzdrowił. Jemu chwała. Tam była też szkoła charakteru. Nie będę dzisiaj o tym mówił, ale były takie momenty, kiedy byłem w stanie jeszcze chodzić korytarzami szpitala. Wszyscy już spali, ciemno. Gdzieś tylko pielęgniarki przemykały, a ja sobie chodziłem po całym szpitalu i się modliłem. I zdałem sobie sprawę, jak bardzo brakuje mi obok mnie ludzi, którzy na moją modlitwę powiedzą amen. Albo kiedy ja nie byłem już w stanie nic powiedzieć, być przed Bogiem, chciałem posłuchać czyjejś modlitwy, żeby być jakoś tak podniesiony, wzmocniony. I to zaczęły się chwile, kiedy Bóg mówił, potrzebujesz Kościoła, potrzebujesz wspólnoty. Ona może z twojego punktu widzenia ludzkiego nie jest doskonała, ale z mojego jest to najlepsze miejsce, w którym możesz być, w którym możesz wzrastać i się rozwijać. I pozwólcie, że przeskoczymy do 5 rozdziału, do wersetu 11 i przeczytamy o tym, co się wydarzyło, kiedy Ananiasz i Safira umarli, zginęli śmiercią tragiczną na miejscu. Wydarzenie to sprawiło, że wielki strach ogarnął cały Kościół oraz wszystkich, którzy o tym usłyszeli. Przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. Wszyscy zaś jednomyślnie gromadzili się w portyku Salomona. Jeśli chodzi o postronnych, to nikt nie ośmielał się do nich dołączać, chociaż lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej tych, którzy zawierzyli Panu mnóstwo zarówno mężczyzn, jak i kobiet. W tych fragmentach, które teraz przeczytałem i które wcześniej przeczytałem, pojawiają się w tych dwóch fragmentach taka myśl, pewien zwrot. 2:43. Zdjęci lękiem przed Panem. I tutaj w wersecie 11. Wielki strach ogarnął Kościół i wszystkich, którzy to słyszeli. Kochasz, nie musisz się bać. Tak kiedyś, pamiętam, śpiewaliśmy. I kiedy trafiłem na te fragmenty, to tak mówię, o jaki tu strach chodzi? I zacząłem to badać, grzebać. I słuchajcie, tu jest greckie słowo phobos, które oznacza strach. Nasze polskie fobia od tego słowa pochodzi. Ktoś ma arachnofobię, czyli boi się pająków. Albo klaustrofobię, małych pomieszczeń. Myszofobię większość kobiet ma. Mężczyźni też mają swoje różne strachy. I sobie pomyślałem, czy trzeba bać się Boga? Przecież On jest tym, który kocha. Czy ja mam się Boga bać tego, który przyszedł do mnie, kiedy wyznawałem swoje grzechy i powiedział, że mnie kocha? Przecież Pan Jezus, kiedy rozpoczyna swoją publiczną służbę, to mówi, przyszedłem, żeby wypuścić jeńców na wolność, prawda? I mówi tam coś niesamowitego. Mówi, przyszedłem, żeby ogłosić rok przychylności Boga. Ogłasza miłościwy rok Pana, inny przekład mówi. Bóg chce być przychylny, postanawia być przychylny w Jezusie Chrystusie człowiekowi. Jezus otwiera nam drogę do Ojca, więc czy ja mam się bać? Ale kiedy poznajemy Pana, kiedy żyjemy z Nim na co dzień, czytamy Jego Słowo, to widzimy też, że Bóg jest sędzią i że Bóg jest wszechmogący i jest wszechwidzący. I myślę, że samo to już powinno nas trochę przerażać. Powinno nas trochę zastanowić. On wszystko widzi, wszystko wie, wszędzie jest. Chcę powiedzieć, bracie i siostry, że Bóg jest fascynujący, tajemniczy, doskonały i z jednej strony nas to powinno troszkę przerażać, a z drugiej strony pociągać. Bóg, który wszystko może. Bóg, który jest doskonały. Ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. To jest fascynujące. Doskonała miłość, tak? Bóg jest miłością, ale też doskonała sprawiedliwość. I Panie Boże, sprawiedliwy to bądź wobec innych. Sąd sądem, a sprawiedliwość niech będzie po naszej stronie, nie? Mnie kochaj, ale Bóg jest jednocześnie przepełniony świętością, oddzielony od nas i jednocześnie tak przepełniony miłością do nas. A Jezus nam go objawia i prowadzi nas do Ojca, prowadzi do Niego, nie poprzez to, że umniejsza, poprawia, nie jakoś ustawia tam, mówi, a Ojcze, wiesz, tak, to będzie inaczej, spróbujmy. Jezus objawia nam Ojca i zapewnia nas, że możemy przychodzić z ufną odwagą do tronu łaski tylko i wyłącznie dzięki temu, kim On jest. I to jest fascynujące, że nadal możemy przychodzić do Pana Boga i wyznawać to, kim jesteśmy, co nam się nie udaje, jakie rysy są na naszym życiu jeszcze. A On przychodzi do nas i mówi, wiem. I Cię kocham. To jest potęga miłości. On nas kocha niedoskonałych. Ja myślałem, że moja żona jest doskonała. Ja jak się zakochałem, mówię, no lepszej nie znajdę. I druga część jest prawdziwa, lepszej nie znajdę. Jest najwspanialsza. Jak chcesz się ze mną pokłócić, na udeptaną ziemię pójdziemy. Moja żona jest najpiękniejsza. Jest super, ale niestety ma różne rysy. Ja mam różne rysy na swoim ciele i na swoim zachowaniu i na swoim podejściu, ale się kochamy. Wybaczamy sobie. I odkryliśmy, że miłość to nie jest, że będziemy udawali najlepszych siebie przed sobą, ale miłość to jest wtedy, kiedy jesteśmy autentyczni, prawdziwi i jesteśmy w drodze i się zmieniamy. Bóg jest fascynujący. Powołuje nas, tworzy nas z nas nowe stworzenie i prowadzi nas ku zmianie. I nie oczekuje, że już będziemy super, hiper, ale w Jezusie widzi nas i kocha. A więc strach przed Bogiem. To nie jest strach, przed którym drżą nam nogi i uciekamy od Niego, ale strach przed Bogiem, takie piękne słowo, bojaźń Boża, to bycie pociągniętym Jego miłością i okazywaną w Jezusie przychylnością. To jest świadomość tego, że nie ma wspanialszej istoty na świecie, że nie ma doskonalszej istoty i że pragniemy Jego woli, Jego charakteru. To szacunek, to respekt, ale i zaufanie. Wierzę, że warto sobie przypominać, że tak jak pierwszy Kościół, że oprócz cudów i znaków Bożego działania, Kościół potrzebuje, może inaczej, że ja i ty potrzebujemy w naszym życiu Bożej bojaźni. Tego piątego elementu, który czasem bywa zapomniany, tego piątego elementu życia pierwszego Kościoła. I nie chcę dzisiaj mówić o bojaźni wszystkiego, ale chcę nas zachęcić, byśmy wzięli pod uwagę ten element w swoim rozwoju duchowym, w swoim dojrzewaniu i chcieli szukać, Boże, co to znaczy, że jesteś tak potężny i wielki, a ja mam żyć bojaźnią. Ale chcę zacytować jeden fragment z przypowieści Salomona z Księgi Przysłów, gdzie w 8 rozdziale, czy od wersetu 13 i 14 czytamy tak. Bojaźń Pana to nienawiść do zła. Nienawidzę pychy, wyniosłości, złych dróg życia i przewrotnych warg. U mnie rada, u mnie zdrowy rozsądek, ja mam rozum i u mnie jest moc. Bojaźń Pana to unikanie i nienawiść do zła. To unikanie pychy, wyniosłości i niewłaściwego postępowania. To życie według Bożej rady, Bożych dróg, według Jego mądrości. To jest powiedzenie, Panie, nie to, gdzie ja chcę iść, ale tam, gdzie Ty chcesz prowadzić. Panie, nie tak, jak ja bym chciał, ale tak, jak Ty widzisz. Nie moje rozwiązanie, ale Twoje, bo to Ty jesteś Bogiem. To u Ciebie jest rozum. I jeśli mam czegoś unikać, będę unikał, bo Cię kocham, bo jesteś tak cudowny, potężny i wielki i jesteś święty. Boża obecność w naszym życiu, tak dużo dzisiaj się mówi o Bożej obecności i możemy ją przeżywać. Wczoraj wieczorem Pan Bóg dotykał mnie, bardzo Wam dziękuję, że mogłem być z Wami i po prostu się skupić na tym, co Bóg do mojego serca mówi, jak mnie podnosi. Dzisiaj podczas nabożeństwa, podczas uwielbienia, Bóg jest z nami. To jest ważna Boża obecność, ale Boża obecność to nie jest miły nastrój. To nie jest przyjemna atmosfera. Znaczy, słuchajcie, to jest dobra rzecz, nie? Twórzmy dobrą atmosferę, pracujmy nad tym. Ale Boża obecność w naszym życiu to nie jest błogostan. Och, ja już jestem tutaj najwspanialszy, najlepszy, już nic mnie nie dotknie. Boża obecność w naszym życiu to prawdziwe życie, to codzienność, to życie prowadzone w odpowiedzialności przed Panem, w rozsądku i gotowości do naśladowania Jezusa w świętości, w codzienności. A więc chcę postępować ze stałą świadomością Bożej miłości i świętości. W zwykły poniedziałek, bo w niedzielę to jest piękne, ale w zwykły poniedziałek. Ja mam taki zwrot, że z Panem Bogiem trzeba żyć w zwykły poniedziałek, w smutną środę i deszczowy piątek. Wtedy, kiedy przychodzą trudności, kiedy trzeba zdecydować. I jeśli utożsamicie się trochę ze mną, to chcę was uspokoić. Ja też taki jestem, że jak mam wybierać, to wybiorę to, co mi będzie pasowało, co jest wygodniejsze, co nie jest wyzwaniem, co mnie nie będzie bolało. Żona mówi, powieś półkę. A ja wolę posiedzieć. Żona mówi, trzeba pójść z psem na spacer, ale ja wolę poczytać książkę. Gdyby to ode mnie zależało, to ja bym wolał to, co mi pasuje. Ale ponieważ kocham Boga, ponieważ kochamy tego, który nas umiłował pierwszy, to mówimy nie to, co ja chcę, nie to, co jest wygodne, ale Panie, to, co Ty chcesz. To, co Ty i jak Ty chcesz prowadzić. Werset 11, 5 rozdziału mówi o dwóch grupach. Strach ogarnął Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli. I zacznijmy od ludzi spoza Kościoła. Werset 13. Nikt z postronnych się do nich nie przyłączał. I tak sobie myślę, dziwny Kościół. Kiedy my w Mielcu coś robimy, to chcemy, żeby przyszło jak najwięcej ludzi. Ja bym chciał, żeby... robimy koncert, robimy agapę. Jak najwięcej niech przyjdzie. Ale tutaj czytamy, że postronni się nie przyłączali, bo widzieli, że Kościół żyje bojaźnią Bożą, że mają do czynienia z kimś, kto może zmienić ich życie. Więc nie przyłączali się ci, którzy by szukali wygody, szukali jakichś swoich rozwiązań. Za to przyłączali się ci, którzy byli gotowi na zmianę i stawiali wszystko na jedną kartę. Należę, Boże, do Ciebie. Jestem Twój. To jest to właściwe miejsce. To jest ten najwspanialszy moment. Ludzie w świecie, widząc odrodzonych, żyjących na co dzień z Bogiem, będą widzieli owoc opamiętania, oddania się Bogu. A nas wierzących, ta bojaźń, którą będziemy widzieli w innych, ten przemożny szacunek do Pana będzie trzymał z daleka od grzechu. Jest taki werset w liście Judy, do Judy, mając odrazę do szaty skalanej przez ciało. Wystrzegajcie się nawet tego. Nie dlatego, że przyjdzie jakaś kara, ale dlatego, że Bóg jest święty i mnie kocha. Dlatego, że jest obecny w moim życiu. Stałe poszukiwanie bojaźni Bożej, i nie chcę mówić o formach, ale o nastawieniu serca, będzie chroniło nas przed dwoma takimi rzeczami, które chcę wspomnieć. Przed więcej rzeczami, ale te dwie chcę wspomnieć. Boża bojaźń w naszym życiu będzie chroniła nas przed infantylizmem i pychą. To są takie dwie zmory naszych ewangelikalnych środowisk. Infantylizm to bycie takim niedojrzałym, patrzeniem na Boga i świat i na siebie w taki zero-jedynkowy sposób. Zachorowałeś, to brak ci wiary. Prawda, że to krzywdzi? Pamiętam, kiedy leżałem z tym wyrokiem od lekarzy, że mam 2 miesiące życia i pewna osoba przysłała mi list. I list był pełen słów nadziei, pełen słów takich, wydawałoby się, dobry. Bóg cię uzdrowi. Wiecie, ja tu chemię dostaję. Wnętrzności na wierzchu. Człowiek po prostu nie wie, czy przeżyje jeszcze kolejną godzinę. A tu ktoś przychodzi, poklepie cię po ramieniu. Wszystko dobrze. Jakie to proste i jakie to nieprawdziwe. Jeśli żyjemy z Bogiem, to On jest z nami nawet wtedy, kiedy przechodzimy dolinę cienia śmierci. On jest prawdziwy i prawdziwym naszym życiu jest obecny i chce być przy nas. Mamy dojrzewać. Mamy wzrastać. Infantylizm to jest moment, w którym byle nowinka poparta jakimś wersetem, a już jesteśmy gotowi walczyć o najbardziej wymyślone teorie i dajemy sobą miatać. A tak jest, nie, a tak. Wczoraj myśleliśmy tak, jutro będziemy myśleli tak. Jeśli mamy bojaźń Bożą, będziemy pytać, Panie, nic nie rozumiem, ale Ty mi powiedz. I kiedy tak patrzę na was, widzę, że niektóre twarze, mówicie, tak jestem w miejscu, albo byłem w miejscu, w którym nic nie rozumiałem. Jak Hiob. Ja lubię zaczynać rok czytania Biblii od księgi Hioba. To jest trudna dla mnie księga. Ja się ciągle z nią mierzę, ale kocham ją. wiecie, trudna, bo ja się bardziej utożsamiam z tymi jego przyjaciółmi. Oni mają rację. Ja czytam i mówię, no mają rację. Tylko później przychodzi Pan Bóg i mówi, nie, ani oni, ani nikt, tylko ja mam rację. A Hiob spiera się z Bogiem. Bóg mówi, gdzie byłeś, kiedy ja stwarzałem hipopotama? Gdzie byłeś? A Hiob mówi, no rzeczywiście ty jesteś Bogiem. Sorry. Ale w tym wszystkim Bóg mówi, Hiob nie zgrzeszył. A Hiob mówi, ja już nie znam cię tylko ze słyszenia. Ja cię zobaczyłem. To jest to miejsce naszego dojrzewania. I bojaźń Boża prowadzi nas do tego, że przestajemy odpowiadać gotowcami, prostymi słowami, klepać po ramieniu, ale mówimy z kimś, kto coś przechodzi i mówimy, nie rozumiem, dlaczego to przechodzisz. Boli cię to i mnie boli, ale Bóg jest z nami. Do Niego przyjdźmy. Szukajmy Jego. On ma odpowiedź. Nie walczymy wtedy na wersety, ale skłaniamy się przed Nim i mówimy, Panie, to Ty wszystko wiesz. Bojaźń Boża chroni nas przed pychą. Bo przecież my znamy prawdę, prawda? My złapaliśmy Pana Boga za piętę. My teraz z naszego wysokiego poziomu wiary będziemy pouczać maluczkich. Bo przecież my są giganty wiary. Bojaźń Boża chroni nas przed taką postawą. I mówimy, Panie, potrzebuję Ciebie więcej. Potrzebuję Twojej łaski. Bojaźń Pana pozwala nam zachwycać się Nim stale i sprawia, że prawdy wiary, że Boże działania mają realne przełożenie na naszą codzienność. Bracia i siostro, chcę Cię zachęcić, byśmy szukali w swoim życiu bojaźni Bożej, bo ona zaprowadzi nas do głębszej i realniejszej społeczności z Panem. Nie do bajek, nie do różowych mgiełek, ale do prawdziwego życia, gdzie On się objawia, gdzie On działa. Ja nie wiem, czemu Pan Bóg tak stworzył Kościół, że te dwie rzeczywistości, niebiańska i ziemska, ciągle się ścierają i iskrzą. Ale w tym jest wielka mądrość, że nasze życie, dopóki tutaj jesteśmy, dopóki Pan nie powróci, stale możemy się rozwijać, wzrastać, szukać Jego. I chciałbym Cię, bracie i siostro, zachęcić do modlitwy, byś stanął przed Panem i prosił Go, by On prowadził Cię w poznawaniu, czym jest bojaźń. Wszechmogący, wspaniały Boże, dzisiaj przychodzę do Ciebie, bo poznałem Twoją miłość i na tą miłość chcę odpowiedzieć i chcę żyć pełnią życia, które Ty przygotowałeś. Ale to nie ja chcę być najmądrzejszy. To nie ja chcę być tym, który wszystko już wie, ale stale chcę mieć w swoim sercu tą postawę, że Twoja łaska to wszystko, co mam. I to wystarczy. Że Twoja bliskość w chwilach trudnych i chwilach radosnych nadaje nowego sensu mojemu życiu. Dzisiaj modlę się, Panie, byś nasze serca, moje serce przygotowywał do tego, bym stale poznawał Ciebie głębiej i więcej. Nie tylko przez znaki i cuda, nie tylko przez wspaniałą atmosferę, ale przez bojaźń, przez szacunek do Ciebie, przez respekt do Twoich dzieł, a przede wszystkim do Twojej osoby. Boże, ucz mnie. Ucz, co to znaczy żyć codziennie, zwyczajnie tą niebiańską rzeczywistością. Tobą. I chcę Ci dziękować, że przed Tobą nie musimy udawać. Że w Tobie jest dojrzałość i rozwój dla każdego z nas. Chwyć nas i prowadź każdego dnia. Amen.